Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy serdecznie, panie prezesie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, ojcze redaktorze, witam słuchacze Radio Maryja.
Panie prezesie, gratulujemy przede wszystkim, bo to świeży prezes IPN-u, w piątek zaprzysiężony, wcześniej potwierdzony i wybrany przez Sejm i Senat na nowym stanowisku w IPN-ie. Pytanie, panie prezesie, o to, po co jest IPN w ogóle, do czego on jest potrzebny dzisiaj?
Dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej pełni rolę nie tylko badawczą, nie tylko odkrywa to całe zło, które przyszło na tereny Polski wraz z totalitaryzmem niemieckim i sowieckim, ale też edukuje, naucza o najnowszej historii Polski, poszukuje szczątki ofiar zbrodni komunistycznej, więc Instytut Pamięci Narodowej jest z całym przekonaniem wyrazem polskiej niepodległości i suwerenności w prowadzeniu narracji historycznej, instytucją naukową i badawczą, jest bardzo ważny dla Polski.
Tak trochę prowokacyjnie zapytałem oczywiście, bo są zapowiedzi, że niektórzy chcieliby zlikwidować jednak IPN, ale nie o polityce chciałbym powiedzieć, tylko właśnie o tej pamięci narodowej. Pan staje na czele potężnej organizacji, chociaż nie tak doświadczonej, jeżeli chodzi o wiek. IPN ma dopiero 20 lat, więc pytanie, jakie są dzisiaj najważniejsze cele, wyzwania w XX wieku? Chciałbym o taką refleksję poprosić, bo tu jest kwestia historii. Ta historia dalsza, ona coraz bardziej się oddala, bo te lata mijają. I przez te 20 ostatnich lat ta historia zdążyła się w jakimś sensie już napisać na nowo.
Ja, panie ojcze redaktorze, z całą pewnością muszę przyznać, że to, iż Instytut Pamięci Narodowej powstał już w wolnej Polsce po 1989 roku, jest jego zaletą, a nie wadą, bowiem też cały korpus ludzi, którzy pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, taki jest zresztą wymóg formalny, nie jest uwikłany w historię przed rokiem 1989, więc jest potrzebny dystans w tej pracy, jest potrzebne to jest zaangażowanie w pracę na rzecz właśnie niepodległej i w pełni suwerennej ojczyzny. No oczywiście to jest wielkie zadanie, aby po 20 latach poddać Instytut Pamięci Narodowej takiej refleksji o otaczającej nas rzeczywistości. Ojciec redaktor wskazał na pewien problem braku zainteresowania samą historią. Nie jest aż tak źle z jednej strony, ale z drugiej strony młodzież oddziałuje już, edukuje się poprzez zupełnie inne narzędzia, poprzez nowoczesne technologie, dlatego ja tę swoją prezesurę chciałbym też poszerzyć właśnie o taki walor komunikacji z najmłodszym pokoleniem. Nie możemy po prostu odpuścić, mówiąc językiem młodzieżowym, w kontakcie z młodzieżą.
A jak w takim razie, panie prezesie, wejść w ten świat młodego pokolenia? Czy są środki do tego, czy pan jest przygotowany, żeby wejść? Czy trzeba będzie coś nowego stworzyć, powołać, zaproponować?
Jednym z moich postulatów jest powołanie Biura Nowoczesnych Technologii, ojcze redaktorze. O tym wspominałem na sejmowych, senackich przesłuchaniach. To jest więc próba poszukiwania tej komunikacji, które młode pokolenia rozumieją. Ja mam szerokie doświadczenie w tym względzie, oczywiście nie techniczne, bo ja jestem historykiem, humanistą, ale instytucjonalne. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którym kierowałem przez 4 lata, przygotowało szereg nowoczesnych rozwiązań w social mediach, w przestrzeni internetowej. To były wirtualne spacery, wykorzystanie augmented reality, więc cały korpus rozwiązań nowoczesnych technologii, którymi możemy zainteresować młodzież do zgłębiania wiedzy historycznej.
Pytanie, czy w IPN-ie są odpowiednie osoby do tego przygotowane? Drugie pytanie też, bo niektórzy sugerują, że nowy prezes powinien jakiejś reorganizacji dokonać. Niektórzy się boją, że będzie to jakaś czystka. Jakie pan ma zamiary w tej kwestii?
Reorganizacja z całą pewnością, choćby powołanie Biura Nowoczesnych Technologii, wymaga zmiany zadań statutowych Instytutu, bo nie ma takiej jednostki w Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast jestem daleki od słowa czystka i od tego, że w Instytucie nastąpi jakieś wyraźne tąpnięcie pod względem osobowym. No jednak instytucja przez wiele lat była zarządzana przez doktora Jarosława Szarka, z którym się przecież znamy, z którym współpracowaliśmy. Planuję oczywiście naprawić to, czy zdynamizować to, czego się nie udało, no a zachować całe dobro, które płynie z doświadczenia Instytutu Pamięci Narodowej z ostatnich lat.
Chciałbym też zapytać o pion śledczy, bo też i z pana wypowiedzi również taki obraz się wyłania, że to jakby nie do końca pasuje, czy te kompetencje nie są do końca podzielone, określone. Mam tutaj też na myśli śledztwo w sprawie, czy to księdza Jerzego Popiełuszki, czy księdza Franciszka Blachnickiego.
Rzeczywiście działalność Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w ramach Instytutu Pamięci Narodowej jest nacechowana szeroką autonomią. Prezes Instytutu, czym może większość słuchaczy nie wie, nie ma bezpośredniego wpływu na szefa Komisji Ścigania Zbrodni, bowiem on podlega innym rozwiązaniom legislacyjnym, prawo o prokuraturze. Oczywiście jest pewne zagrożenie związane z tym, że pion śledczy i tych ponad 80 prokuratorów miałoby wrócić do prokuratury powszechnej, bo te śledztwa, o których choćby wspomniał ojciec redaktor, no, dotykają żywej rany narodu polskiego, no i nie chcielibyśmy, aby były rozpatrywane wśród pospolitych przestępstw XXI wieku. Jest to z całą pewnością materia wymagająca dokładnej, szczegółowej analizy przed podjęciem ostatecznych decyzji.
Pytanie też dotyczące kwestii poszukiwań, bo wydaje się, i też pan profesor Szwagrzyk kiedyś w podobny sposób się wypowiedział, że bardzo wiele szczątków jest wydobytych, jest odnalezionych, natomiast nie zidentyfikowanych, więc takie wrażenie się robi pewnego przestoju. Czy tutaj coś można zrobić, bo też no, rodziny pewnie czekają na to, by dowiedzieć, czy ich bliski został odnaleziony, zidentyfikowany. By go też godnie pochować.
Jednym z moich zadań, ojcze redaktorze, drodzy państwo, jest właśnie przyspieszenie procesu identyfikacji. Ta materia jest bardzo złożona, bo wiemy, że to nie są tylko badania historyczne, badania ekshumacyjne, ale później także postępowanie prokuratorskie i cały szereg działań identyfikacyjnych. Wszyscy bolejemy nad tym, że nie udało się przez długi czas odnaleźć naszych najważniejszych, choć wszyscy są ważni, bohaterów narodowych, i ta dynamika identyfikacji i parowania materiału genetycznego w pewnym sensie, o czym mówił ojciec redaktor, spowolniła, więc, ale nakłada się na to cały szereg czynników, które no, chciałbym zdecydowanie wyjaśnić, bo nasi bohaterowie czekają nie tylko na powrót do powszechnej świadomości, ale też na to, abyśmy mogli pochylić głowy przed ich mogiłami, na które przecież zasłużyli w tym kontekście na państwowe pochówki, a nigdy nie zasłużyli na śmierć z rąk zdrajców Rzeczpospolitej.
Jak też patrząc na politykę międzynarodową, jak wygląda tutaj zaangażowanie IPN-u? Czy ono jest, czy powinno być, czy to nie jest jakieś tam ingerowanie w nie swoje kompetencje? I czy pan prezes również w tej kwestii ma jakieś plany, jakieś pomysły?
Oczywiście Instytut Pamięci Narodowej ma w kilku miejscach na świecie przystanki historia, stara się oddziaływać w przestrzeni międzynarodowej, ale to jest akurat ten zakres, który wymaga jeszcze większej dynamiki, odważnych decyzji i próby wejścia Instytutu Pamięci Narodowej w sferę dyplomacji historycznej. Ja uznaję za jeden ze swoich głównych celów. Tutaj potrzebne są publikacje w obcych językach, w językach kongresowych, opisujące chociaż zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej, no ale też rozpoznanie wewnętrznej struktury zasobów ludzkich instytutów w kierunku odnalezienia kompetentnych językowo ludzi do tego, aby opowiadać polską historię na całym świecie.
Na koniec pytanie takie może w troszeczkę o emocje, ale nie szkoda zostawiać Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku?
No bardzo miałem rozdarte serce, ojcze redaktorze. Ja jestem urodzonym gdańszczaninem. Bardzo dobry zespół stworzyłem w Muzeum II Wojny Światowej. Rozpocząłem inwestycje na Westerplatte w świętym miejscu polskiej historii po wielkich bojach, po 4 latach wielkich bojów, więc miałem rozdarte serce, no ale dzisiaj w pierwszym dniu wykonywania przeze mnie obowiązków w Instytucie Pamięci Narodowej muszę wspiąć się na pułap swojej męskości, zachować się jak prawdziwy mężczyzna i przestać rozmyślać o tym, co zostawiłem w Gdańsku, a zostawiłem świetnych ludzi, dynamiczną, świetnie rozwijającą się instytucję, no, ale dzisiaj jestem w Instytucie Pamięci Narodowej i tu będę służył Polsce.
Dziękuję, życzymy zatem powodzenia i siły w tej, no, pięknej, ale odpowiedzialnej i ważnej i chyba trudnej pracy.
Pięknie dziękuję. Bóg zapłać, ojcze redaktorze. Dziękuję państwu.
Dziękuję również z Panem Bogiem, pan dr Karol Nawrocki, prezes IPN-u. W pierwszym dniu, tak jak sam pan prezes wspomniał, pracy w IPN-ie, był gościem Radia Maryja.